Sobotę w Warszawie odbyła się, jak już wiemy, konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem Polska jest jedna i tam właśnie premier rządu przedstawił nowe tutaj założenia, nowe sprawy, o których tutaj dzisiaj chcemy porozmawiać tak troszeczkę telegraficznie, ale żeby zaznaczyć i przypomnieć sobie wagę tych planów. Otóż piątka, tak zwana piątka Morawieckiego i projekty społeczne, dobry start, obniżka CIT do 9%, program Dostępność Plus, mała firma, mały ZUS, drogi lokalne, tak można powiedzieć, no i społeczne projekty, emerytura za wychowanie czworga dzieci, premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka, ułatwienie dla mam studentek, bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Mamy połączenie z panem profesorem Zbigniewem Krysiakiem, ekonomistą, tutaj prezesem Instytutu Myśli Roberta Schumana. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, ojcze, i witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Jak pan profesor ocenia, no piękne plany, piękne założenia, no, daj Boże, jak to się mówi, ale czy to wszystko się zmieści w tych ramach ekonomicznych? Myślę, że tak, bo pan premier do tej pory bardzo tutaj solidnie to wszystko ma, że tak powiem, udokumentowane i ugruntowane.
Więc szanowni państwo, tutaj, bo to podejście jest podejściem takim właśnie oddziaływaniem, ten program, to nie jest, czy te propozycje, to nie jest tak, że to jest taka lista wydatków, lista kosztów, lista, można powiedzieć, spraw, czy też potrzebnych wydatków budżetowych, które gdzieś tam, przepraszam za sformułowanie kolokwialne, pójdzie w błoto. Otóż te propozycje i te rozwiązania mają z perspektywy takiego oglądu ekonomicznego komplementarny charakter. To oznacza, że z jednej strony proponujemy pewne na przykład ulgi, zaczynając tutaj właśnie od zmniejszenia CIT-u z 15% do 9%. To w mojej opinii podziała w ten sposób, że właśnie przedsiębiorcy, którzy będą mniej obciążeni podatkami, przeznaczą te właśnie środki na inwestycje. I te inwestycje, jak wiemy, one są bardzo potrzebne, bo one też tworzą miejsca pracy, ale też inwestycje są potrzebne do tego, żeby zwiększać moce produkcyjne, czyli produkcję. Czyli właśnie tutaj prowadzi to w efekcie do takiej sytuacji, że zwiększa się, no, mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. I teraz ta produkcja, to zwiększenie tej produkcji wskutek takich właśnie inwestycji jest związana właśnie, czy mocy produkcyjnych z rosnącym popytem. A ten popyt, proszę zauważyć, tutaj będę próbował przynajmniej jakoś tak w sposób prosty uzasadnić tą komplementarność. Ten popyt między innymi tutaj będzie widoczny chociażby ze strony takich prostych rozwiązań, jak wyprawka dla dzieci, które uczęszczają do szkoły. One z jednej, ta wyprawka 300 zł jest wtedy, kiedy na przykład rodzina jest uboga, czy też ma kilkoro dzieci. To jest taki, można powiedzieć, wstrząs finansowy na początku roku, żeby wyprawić dzieci, i on będzie tworzył bardzo taki, też wpływał pozytywnie na klimat rodziny, redukował lęk, ale z drugiej strony rodziny te wydadzą te pieniądze, więc kupią określone produkty, no i właśnie te produkty będą wcześniej musiały być wyprodukowane. Także tutaj ta prosta zależność pokazuje, że te pieniądze wydatkowane na takie wsparcie nie idzie na marne. Z kolei tutaj też chciałem podkreślić, że zmniejszenie podatku dla podmiotów gospodarczych, to znaczy podmiotów prawa handlowego, bo CIT to jest, dotyczy właśnie spółek prawa, w większości spółek prawa handlowego, będzie też motywował do tego, żeby przedsiębiorstwa, które małe i średnie, które w szczególności małe albo mikro też, które są oparte o działalność gospodarczą osoby fizycznej, one nie podlegają tej redukcji właśnie tego podatku, a zatem to może zachęcać i moim zdaniem będzie zachęcać do tego, żeby tego typu podmioty przechodziły właśnie na spółki prawa handlowego. Ich przejście będzie na pewno związane z tym, że one to przejście będzie wynikiem tego, że one będą większe, że one będą miały większe obroty. A zatem to jest taki kierunek, może motywować dobrze właśnie wychodzenie tych małych przedsiębiorstw z małej skali do większej, a więc no to, o co nam wszystkim chodzi, czyli tworzenie klasy średniej. My cały czas mamy właśnie klasy średniej w sensie, można powiedzieć, podmiotów gospodarczych, które nie są mikro, małe, a nie są też potężnymi, ale są na tyle duże, że stanowią taką stabilną część gospodarki. Zresztą klasa średnia, proszę Państwa, w każdej gospodarce z tej perspektywy stanowi właśnie taki amortyzator dla redukcji różnych właśnie kryzysów. Tworzy stabilność gospodarczą. To jest zdecydowanie dużo większa liczba podmiotów. Te podmioty mają zdecydowanie większy związek i kontakt bezpośrednio z gospodarstwem domowym, z rodziną. W tym wszystkim należy też no, na przykład ZUS tutaj. Redukcja ZUS, czyli można by powiedzieć, chodzi o to, żeby kiedy jakaś osoba, czy to po studiach, czy niekoniecznie, albo na przykład rezygnuje z pracy i chce utworzyć działalność gospodarczą, a nie jest zamożna, nie ma kapitału, więc barierą było właśnie płacenie tego wysokiego ZUS-u i on powodował, że te firmy nie powstawały. I to było właściwie nielogiczne, to było jakby antyracjonalne. I cieszę się, bo to jest zastosowanie.
I na przyszłość taka zachęta, bo tamte rządy, panie profesorze, można powiedzieć, zastanawiały się tylko, co jeszcze można sprzedać, prawda? Co nieco założyć, tylko co jeszcze można sprzedać i to włożyć tutaj w ten, żeby to jakoś potem się przemieliło. Tylko mam jedną obawę, czy jeszcze społeczeństwo będzie cierpliwe, bo już pewne oznaki widać tych przemian, ale wiadomo, że ekonomia i w ogóle przemiany ekonomiczne potrzebują pewnego czasu. To jest tak jakby nawadniać, prawda, ogródek, ziemię, trawnik, że zanim ileś tam centymetrów tej wody przeniknie, potrzeba pewnego czasu i tego spokojnego deszczu, że tak powiem, który nawodni, czyli efekt jest za jakiś czas.
Tak to jest, tylko proszę zauważyć, ojcze, że już teraz po tych zmianach, czy na przykład 500+, ale też te inne, bo tu już nie mamy czasu, żeby w tym krótkim momencie wymienić wszystko. Już po tych informacjach właśnie z konwencji sobotniej, ja zresztą miałem okazję rozmawiać z wieloma przedsiębiorcami i te efekty tych właśnie propozycji obecnych, one będą się przekładały, można powiedzieć, dość szybko. Więc ja jakby oceniając, można powiedzieć, reakcję też, czy też jakby efekt na funkcjonowanie przedsiębiorstw, właśnie szczególnie tych małych i średnich. Dobrze ojciec podkreślił, bo taka jest prawda, że niestety można by powiedzieć dbano w przeszłości o tych wielkich, którzy i tak sobie zawsze, że tak powiem, poradzą. A to było działanie jakby można powiedzieć antygospodarcze, dlatego że żadna gospodarka w świecie nie opiera się o tych wielkich. Ci wielcy mają istotne znaczenie, na przykład szczególnie w takich sektorach dotyczących bezpieczeństwa, właśnie na przykład energetycznego. No, mamy takie spółki w Polsce, na szczęście duża część z nich to są właśnie, należą do Skarbu Państwa i bardzo dobrze. Ale w przeszłości rzeczywiście była tendencja, żeby też te ważne dla państwa sprzedawać i w ten sposób, można powiedzieć, redukowano tą siłę gospodarczą. Tutaj ja osobiście uważam, że na przykład ten ZUS, takie proste zadziałanie, tutaj będziemy obserwowali pewnie bardzo szybko powstawanie wielu przedsiębiorstw. Co to spowoduje? To spowoduje też, że te osoby, które na przykład podejmą nawet prostą działalność gospodarczą, one już nie będą obciążeniem dla właśnie pomocy, nie wiem, społecznej czy właśnie wypłat środków dla bezrobotnych. Obecnie już po raz pierwszy od właściwie chyba całej transformacji środki, które są, że tak powiem, kumulowane w ZUS, są na najwyższym poziomie. I to jest pewne odzwierciedlenie właśnie tej obiektywnej poprawy czy zmiany sytuacji, bo nie tylko to odzyskiwanie VAT, czyli powiedzmy ściganie mafii VAT-owskich, dobra sytuacja budżetu, ale dobra kondycja ZUS-u w tej chwili świadczy o tym, że to się już znakomicie przełożyło i będzie jeszcze bardziej się przekładać na kondycję tych właśnie małych i średnich przedsiębiorstw. A ponadto ja bym chciał z wielką jakąś taką takim uznaniem odnieść się do też właśnie takich projektów jak, proszę Państwa, emerytura dla właśnie matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci. No przecież to była jedna wielka niesprawiedliwość, że właśnie rodziny czy kobiety, które rodziły, przecież to jest wielka praca, prawda? I bardzo chętnie one w tym domu zostają. I tworzyło później jakiś wielki stres, jakąś taki niepokój właśnie, bo co taka właśnie kobieta później w wieku emerytalnym, jak ona będzie funkcjonować finansowo. A często jest tak, o czym wiemy, że też w wielu tego typu rodzinach właśnie są też na przykład dzieci osoby niepełnosprawne i wtedy z jednej strony ta matka nie ma odpowiedniej emerytury, już nie tylko dla siebie, ale też ewentualnie na wsparcie dzieci niepełnosprawnych.
Poza tym też poczucie pewnej takiej, że tak powiem, potrzeba tego trudu, prawda, docenienie tego trudu, oczywiście minimalne, bo to będzie emerytura taka, to nie jakaś, prawda, wielka, ale jak pan mówi, zapewniająca, panie profesorze, takie, tą taką minimalną poczucie, że to, co w życiu pracowałam, troszczyłam się, czy troszczyliśmy się, to jakoś zostało przez państwo, przez gospodarkę docenione i to jest to. Więc możemy powiedzieć teraz, podsumowując, bo czas nam ucieka, panie profesorze, czyli projekty bardzo dużo dające nadzieję, z wiosną, nadzieje rosną, oby tylko się udało, że tak powiem, zamknąć to wszystko w tym mechanizmie budżetowym, bo jeszcze jedna rzecz, o której pan premier również mówił i ubolewał, odsetki, bardzo wielkie odsetki od długu naszego musimy też prawda, jak to się mówi, odparowywać do tego.
Ale tu to ja wyjaśnię, żeby to było wiadomo, o co chodzi. Chodzi o te potężne zyski, które są transferowane przez właścicieli zagranicznych z tytułu wypłaty dywidendy. Czyli panu premierowi w szczególności chodziło o to, że kiedyś poprzednia ekipa sprzedawała nasze spółki właśnie bardzo rentowne i dostarczające wysokie dochody i często za przysłowiową złotówkę. I teraz to są firmy, które funkcjonują doskonale. I właśnie skutkiem tego te zyski są właśnie tam transferowane. I te działania, trzeba to podkreślam, bo to jest ważne, że ojciec to dotknął, te działania rządu w tych wielu elementach, szczegółowo tego nie omówią, właśnie dotyczą tego między innymi, żeby te transfery zysków zredukować. Na przykład dostaliśmy w tej chwili zielone światło na opodatkowanie galerii handlowych, na nieruchomości właśnie komercyjne na pewnych zasadach, prawda? I to są właśnie te działania, które mają na celu jakby w pewnym sensie zredukowanie tej straty, czyli transferu tych zysków, które były wynikiem właśnie sprzedawania tych właśnie polskich dobrych właśnie spółek. Oczywiście nie można tego zrobić rewolucyjnie, to znaczy zakazać pobierania dywidendy, bo to jest działa...
To jest metoda Janosika, prawda? Więc tu musimy...
Dokładnie, tak. Ale muszą być inteligentne rozwiązania, które będą w efekcie prowadziły do tego samego, czyli zatrzymania tych właśnie zysków w Polsce. I to należy się jakby w tym kontekście uważam jakiś wielki szacunek i ukłony do naszego rządu, że poprzez oddziaływanie na różne czynniki, a nie tak jak w przeszłości, tylko nie wiem, próbowano robić jedno i to nieudolnie.
Nieudolnie, prawda? I jeszcze ze stratą. Panie profesorze, musimy postawić kropkę, bo to jest jeden z tematów, a mamy jeszcze przed sobą. W każdym razie jeszcze powrócimy do tego tematu myśli jeden raz. Instytut Myśli Roberta Schumana, wiemy, że przed nami są tutaj pewne obchody, może chociaż w dwóch zdaniach.
Europejski Festiwal Schumana, zapraszamy oczywiście, jeszcze będziemy
nie mylić, nie mylić, tak,
13 maja,
wtedy nie mylić,
świątyni Opatrzności Bożej.
Nie mylić z paradą Schumana.
Bo to, nie mylić z paradą Schumana, może z próbą robienia parodii.
No właśnie, słowo parodia jakoś tutaj się nam przedstawia. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Będziemy jeszcze powracać do tego świętowania. Pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Roberta Schumana, ekonomista, był naszym gościem. Dziękujemy za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie.